Kontynuujemy rozważania z listu do Galacjan, a tytuł dzisiejszego rozważania kazania Dzieci Boże, Dziecko Boże. Słuchajcie, jak to jest, ponieważ da się często słyszeć takie wypowiedzi: wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. No wszystko bardzo fajnie i takie zdanie może być niestety bardzo zgubne, ponieważ jeżeli człowiek, każdy jest przekonany, że jest dzieckiem Bożym, dlatego jest wszystko w porządku, to niesie pewne zagrożenia. Bo oczywiście jesteśmy Bożym stworzeniem i w takim sensie możemy być dziećmi Bożymi, ale w sensie ewangelicznym, to co mówi Słowo Boże, to sytuacja wygląda zgoła inaczej. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym pomówili. Myślę też, że zdarzyło się nam przynajmniej raz, a może nie raz, że zastanawialiśmy się, czy ja jestem dzieckiem Bożym. Dzieje się tak czasami, gdy pomimo wielu lat chodzenia z Bogiem, po prostu upadamy. A czasami przydarzają nam się rzeczy, które się wydają być grzechami przeszłości. I wtedy tak człowiek sobie myśli, a może to wszystko to jest jakaś fikcja? A więc w różnych okolicznościach zadajemy sobie pytanie, czy jestem dzieckiem Bożym? I takie pytanie pojawiło się również w głowach wierzących Galacjan. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli do wersetu 17, ponieważ rozdział 2, werset 17, to jest taki przebłysk w tym liście, który pokazuje, że na bazie właśnie tych rozważań pojawił się problem w tym kościele wraz z pewnymi ludźmi, którzy się wtedy pojawili akurat w takim kluczowym momencie tych rozważań Galacjan. I ludzie ci zasiali zwątpienie co do tożsamości Galacjan. I na bazie tego zaczęło się odstępstwo tego kościoła. Przeczytajmy ten werset 17, gdzie apostoł Paweł mówi, jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. A więc apostoł Paweł mówi, chyba to, co każdy z nas doświadczył po nowym narodzeniu, po tym, jak poszliśmy za Jezusem. Pamiętacie, był taki moment niesamowitej gorliwości, pierwszej miłości. Wydawało się, że wszystko jest możliwe, że świat leży u naszych stóp, że z Bogiem wszystko jest możliwe. I nagle przydarza nam się upadek. Jeden, drugi. I wtedy człowiek się zastanawia, czy właściwie cokolwiek się zmieniło. Prawda? Bo wychodzi na to, że nadal jesteśmy grzesznikami. Czy więc Jezus i to zbawienie, którego On dokonał na krzyżu, to jest jakieś kłamstwo? Apostoł Paweł, zanim rozwinie myśl, potem dalej właśnie mówi, z pewnością nie. Nie to jest wyznacznikiem tego, czy jesteś dzieckiem Bożym, czy nie. I chce zbudować pewność oraz tożsamość wierzących, których pewność została podkopana właśnie przez ludzi, którzy przyszli i powiedzieli, aha, nie wystarczy zaufanie w dzieło Jezusa Chrystusa. Ponieważ dzieci Boże ubierają się w określony sposób jedzą, określone czynności muszą wykonać, żeby zdobyć akceptację Boga i w ten sposób po prostu zyskiwać Jego przychylność i móc do Niego przychodzić. I Galacjanie sobie pomyśleli, że w sumie to jest takie bardzo logiczne. Że jak to można było tak sobie pomyśleć, wiecie, w sposób naiwny, że wystarczy zaufać w to, co Jezus zrobił na krzyżu. To chyba naprawdę za mało. Może trzeba coś dodać. Właściwie to chyba trzeba coś dodać, prawda? I zaczęło się cała ta marszruta związana z tym, co zrobić, by Bogu się podobać. Przypodobać się Jemu. I wiemy, że ten trend pojawił się wraz z pewnymi ludźmi, którzy podając się za autorytety związane ze zborem w Jerozolimie, po prostu przyniosły tym wierzącym przesłanie, musicie się obrzezać, musicie jeść w taki, a inny sposób, musicie przestrzegać wszystkich co do joty przykazań Starego Testamentu, aby zyskać przychylność Boga. Musicie robić to, musicie robić tamto, musicie obchodzić takie, a nie inne święta i tak dalej, i tak dalej. I ludzie w Galacji po prostu otworzyli się na to nauczanie. Akcent został przesunięty z zawierzenia zaufania Bogu w Jezusie Chrystusie na zawierzenie uczynkom zakonu. To jest gwarancją mojego zbawienia i to była pułapka. To było odejście od Ewangelii, którą ogłosił apostoł Paweł. I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali dzisiejszy fragment, przynajmniej jego pierwszą część. Nie możemy tego kazania jakby rozważać z pominięciem treści, które mieliśmy wcześniej, a więc jest ważne to, co mówiliśmy wcześniej i z Galacjan 2:20 i z Galacjan 3:1-5. W razie czego zachęcam oczywiście do odsłuchania tego, to jest na naszej stronie. A czytajmy teraz kolejne wersety. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Paweł mówi, że skoro tak się sprawy mają, skoro uważacie, że musicie coś dodać do dzieła Jezusa, skoro uważacie, że musicie wypełnić listę pewnych roszczeń, to zobaczmy, co na ten temat mówi Słowo Boże. I Paweł zaczyna: tak Abraham uwierzył Bogu. Czyli jak? To jest bardzo ważne zobaczyć, w jaki sposób Abraham uwierzył Bogu. A więc udajmy się w tym celu, żeby zobaczyć, do Księgi Rodzaju. Nie będziemy tutaj wyświetlali slajdów, ponieważ tego jest za dużo, ale zacznijmy może od rozdziału 12, dobrze? Rozdział 12 Księgi Rodzaju, otwórzmy Biblię. Wiemy, co się stało. Bóg objawił się Abrahamowi i powiedział mu tak: wyjdź z ziemi swojej, od ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę, a otrzymasz ode mnie tę ziemię, otrzymasz potomka, który będzie kontynuował twój ród i będziesz błogosławiony. Trzy rzeczy właściwie Bóg mu powiedział. Czy Abraham uwierzył Bogu? Uwierzył. Czemu? Bo wyszedł z Ur Chaldejskiego i udał się w drogę, nie wiedząc tak naprawdę, dokąd idzie. A więc to jest pierwsza rzecz. Abraham uwierzył w Bożą obietnicę. Bóg dał mu obietnicę, a on po prostu się jej uchwycił i zaczął żyć stosownie do niej, robiąc stosowne kroki, aby ją wypełnić. Abraham wyruszył w drogę w wieku 75 lat. I to oczywiste, że obietnica powinna wypełnić się szybko, prawda? Kiedy masz 75 lat, a mają się wydarzyć jeszcze takie ważne rzeczy, no to najlepiej, gdyby się to działo jak najszybciej. Bo trzeba jeszcze urodzić syna, trzeba go wychować, trzeba posiąść ziemię i jeszcze być błogosławionym. A więc Abraham dotarł do Kanaanu. Bóg wziął go nawet na górę i pokazał mu całą tę ziemię. Zobacz, czytamy o tym w 13 rozdziale. Popatrz, tam gdzie sięgają twoje oczy, to wszystko dam tobie. To jest twoja ziemia, którą otrzymasz ode mnie. Więc on zobaczył to nawet naocznie. Ale żeby ta obietnica mogła się wypełnić, potrzebny był potomek. No jestem przekonany, że wiecie, Abraham nie tylko się o to modlił, ale po prostu był blisko ze swoją żoną, no a jednak z tego nic nie wychodziło. Pomimo licznych starań. Na dodatek czytamy w rozdziale 13-14, że Abraham narobił sobie wrogów. Najpierw podpadł faraonowi za to, że nie powiedział, iż Sara jest jego żoną. A potem jeszcze podpadł królowi, który się nazywał jak? Kedorlaomer, jakbyśmy go dokładnie nie nazwali, i jego spółka. Ponieważ odbijając Lota i innych, no po prostu złupił ich tam bardzo mocno. Więc Abraham po prostu zaczął się bać o swoje życie. Nie było potomka, ziemia zaczęła się oddalać jeszcze bardziej. O jakim tu w ogóle mowa błogosławieństwie jest? Kiepsko to wszystko wyglądało. I myślę, że znalazł się w takim martwym punkcie. I właśnie wtedy objawia mu się Bóg, czytamy w Słowie Bożym, w rozdziale 15. I każe mu spojrzeć na niebo. A tam, wiecie, niebo wysłane gwiazdami. I mówi: tak liczne będzie potomstwo twoje. I żaden tam, wiesz, twój sługa, tylko ten, który będzie pochodził z twojego wnętrza, będzie twoim potomkiem. A żebyś wiedział, że dotrzymam słowa, zawrę z tobą przymierze. I Bóg zawarł z nim przymierze w taki sposób, wiemy o tym z rozdziale 15, gdzie powiedział mu: to ja będę gwarancją wypełnienia tego przymierza, nie ty. Ty patrz, a ja przychodzę między tymi połami zwierząt, aby ci powiedzieć, ja gwarantuję wypełnienie tej obietnicy, tego przymierza. I czytamy, że właśnie wtedy uwierzył Panu Abraham, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. I oczywiście, posłuchajcie, bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy rozważyli to w kontekście tego, o czym jest mowa w liście do Galacjan. A więc Czy Abraham był wtedy już obrzezany? Nie. Czy zdążył wypełnić którekolwiek z przykazań prawa mojżeszowego? Nie. Na podstawie czego został usprawiedliwiony, uznany za sprawiedliwego? Na podstawie tego, że zaufał, uwierzył Bogu. I to jest cała myśl główna, wokół której toczy się treść tego fragmentu, że dzieci Boże to są ci, którzy ufają Bogu pomimo wszystko. Jesteś dzieckiem Bożym? Bracie, siostry, jesteśmy dziećmi Bożymi? Może powiesz, wiesz co, bracie, muszę ci tak w szczerości powiedzieć, upadłem wczoraj. Jestem strasznie tym faktem rozgoryczony. Ale powiedz mi, czy nadal ufasz Bogu? Czy przyszedłeś do Niego? Czy wyznałeś swój grzech? I czy postanowiłeś nadal kroczyć za Nim? No tak, to jesteś dzieckiem Bożym. To jesteś dzieckiem Bożym. Bo ci, którzy pokładają ufność swoją w Bogu i wiemy też w dziele Jezusa Chrystusa, w Jego ofierze, są dziećmi Bożymi. To ci. To jest bardzo ważna myśl. Podsumowując, Abraham wierzył w Bożą obietnicę, kiedy wyszedł z Ur? Wierzył. Ale Bóg uznał go za sprawiedliwego dopiero, kiedy jego wiara przeszła próbę, doświadczenie i ostała się. Na podstawie tej wiary Bóg uznał Abrahama za sprawiedliwego. To jest bardzo ciekawa myśl. I to zachęca nas, wiecie, abyśmy pomimo wszelkich, nie wiem, wydarzeń, może niepowodzeń, może przeszkód, ufali Bogu. Czemu? Ponieważ wiara, która przechodzi doświadczenia i ostaje się, to jest ta wiara, na podstawie której jesteś usprawiedliwiony. Nie deklaracja, nie nawet takie, wiecie, umysłowe, ja wiem, rozumiem, więc wierzę. Nie, kiedy to, co rozumiesz, co wierzysz, jest połączone z Twoim życiem i zdaje w nim egzamin. To jest ta wiara, która nas czyni sprawiedliwymi w oczach Bożych. Oczywiście nie w oderwaniu od dzieła Jezusa Chrystusa, ale już o tym dzisiaj nie mówię, ponieważ mówiliśmy o tym wcześniej. Dobrze, i teraz zobaczmy wersety od 10 do 13. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, tu jest akcent, polegają na uczynkach zakonu. Są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Paweł mówi, że jeżeli swoją ufność pokładasz w uczynkach zakonu, licząc, że wypełniwszy wszystkie będziesz uznany przez Boga za sprawiedliwego i przypodobasz się Bogu, masz problem, bo nikt poza Jezusem tego nie dokonał. To jest błędna i ślepa uliczka. Nie idź nią dalej. To właśnie dlatego chrześcijanie doświadczają frustracji, kiedy uważają, że jak będą doskonali, to wtedy mogą liczyć na uznanie i przychylność Boga. Możemy liczyć na nią wtedy, gdy pokładamy swoją nadzieję w doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa. Wtedy możemy liczyć na przychylność Boga. Jeżeli zaś pokładasz swoją nadzieję, polegasz na uczynkach zakonu, pamiętaj, musisz wypełnić wszystkie. A to jest niemożliwe. Jezus w nasze miejsce, czytamy, mówi Paweł, zawisł na drzewie, biorąc na siebie karę za nasze grzechy, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na ciebie, kimkolwiek jesteś, jeżeli wierzysz. I znowu akcent jest na Jezus. Czy jesteś Żydem, czy jesteś Grekiem, abyś przez wiarę otrzymał obiecanego ducha, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, po co Jezus cierpiał. Widzimy to bardzo wyraźnie w ostatnim zdaniu tego fragmentu. Gdzie jest akcent położony, słuchajcie? Na czym? Jezus cierpiał, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. A więc nie cierpiał tylko po to, aby twoje grzechy były darowane. Nie cierpiał tylko po to, aby były obmyte. Ale cierpiał po to, abyś mógł otrzymać Ducha Świętego, abyś mógł narodzić się na nowo. I teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli do Rzymian, do 8 rozdziału. Bo to znowu pokazuje nam tą relację, o której Biblia mówi cały czas. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I widzimy bardzo wyraźnie, że jest to taka relacja, więź, w której człowiek wierzący podąża za Bożym prowadzeniem. Każdego dnia. Czy my się tak modlimy? Boże, a co masz dla mnie dzisiaj? Panie, jak chcesz, abym rozwiązał tę sprawę? Panie, co Tobie się podoba w tej całej sytuacji? Panie, ja nie wiem, ale Ty poprowadź mnie. Jestem gotowy pójść za Tobą. I zwróćcie uwagę, że kolejne słowa tego fragmentu, one mówią o tym, że takie dziecko podąża za Bogiem nawet w sytuacjach, kiedy po prostu jest źle lub kiedy doświadczamy różnego rodzaju przeciwności. Przeczytajmy, dobrze? Lecz wszak nie wzięliśmy ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Gdzie się objawia zaufanie, powiedzcie, do Boga? Najbardziej w trudnych sytuacjach. A więc może być tak, bracie, siostro, że upadasz i nie dlatego, że po prostu prowadzisz rozwiązłe życie i nawet nie dlatego, że tego chcesz. Mogą być bardzo różne powody, ale nadal jest pytanie o to, czy ty ufasz Jezusowi i czy ty idziesz za Nim i czy jesteś wierny Jemu także w tych trudnych sytuacjach, które wiążą się z cierpieniem, z wyrzeczeniem, z jakimiś przeciwnościami. Bo to jest świadectwem tego, że jesteś dzieckiem Bożym. To jest świadectwem tego, że jesteś dzieckiem Bożym. Dobrze, wróćmy do tekstu, gdzie Paweł pisze, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Skąd on pochodzi, powiedzcie? Ściągawka jest w liście do Galacjan. Z księgi Habakuka. Z rozdziału drugiego. Przeczytajmy ten fragment i zobaczmy, o co chodzi z tym sprawiedliwym żyjącym z wiary. Zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać, mówi Bóg do Habakuka. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźnij się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jaki to jest mechanizm pokazany? Jakiego rodzaju więź z Bogiem i relacja? Całkowite zaufanie temu, co Bóg powiedział, bo my wiemy, kto to powiedział i w jakich okolicznościach to powiedział. Bóg, który jest wiarygodny, więc poczekam. Bóg, który nigdy mnie nie okłamał i nie zawiódł, więc będę wypatrywał tego, co głosi obietnica. Zwróćcie uwagę, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie oczekując wypełnienia się obietnicy. Czemu? Ponieważ wiem jedno. Wypełni się niezawodnie, nie odwleka się. Bóg nie odwleka wypełnienia tej obietnicy. Na pewno się spełni, nie opóźni się. Choćby figi nie zakwitły dziś. Urodzaj winnic by znikł. Stodoła była pusta. I okoliczności wydawałyby się mówić wręcz coś przeciwnego. Bóg jest godny zaufania. A Jego obietnice, tego by się ich uchwycić. Ponieważ wypełnią się we właściwym czasie. Drogi bracie, siostro, czy przyjąłeś dar Ducha Świętego? Czy przyjąłeś przez wiarę tą dobrą nowinę o nowym życiu w Jezusie Chrystusie i czy żyjesz stosownie do tej prawdy, robiąc odpowiednie kroki wiary? Czy robisz tak, pomimo tego, że okoliczności bywają trudne, a nawet wydają się przeczyć temu, w co wierzysz. To nie okoliczności wyznaczają, wiecie, zasadę czy prawdę, kim jestem, ale to, jak żyję, czyli mówiąc prosto, czy ufam mojemu Panu, a On nie jest godny zaufania. Czy myślisz o sobie jako o dziecku Bożym? Czy robisz kroki wiary stosownie do faktu, jakim jest nowe narodzenie? Czy żyjesz Bożymi sprawami? Czy angażujesz się w nie? Czy robisz to pomimo, że nie zawsze okoliczności wydają się potwierdzać to, co głosi obietnica? Po czym poznać dzieci Boże, synów Abrahamowych? Po tym, jak są ubrani? Po tym, jak się czeszą? Po tym, jak jedzą pewne potrawy lub jakie święta obchodzą? Nie. Poznać ich po zaufaniu Bogu. I to jest główna myśl tego krótkiego akapitu, który potem się oczywiście rozwija dalej w tym liście, ale chciałbym, żebyśmy na podstawie tej prostej myśli odpowiedzieli sobie na pytanie, czy ja jestem dzieckiem Bożym? Czy ja pokładam całkowicie nadzieję swoją w Bogu? Zawsze, pomimo wszystko. Czy On wydaje mi się być wiarygodny i godny tego, bym zaufał Mu? Liczy się zaufanie do Boga. To ono jest niezbędne i wystarczy. Z Niego bierze się wszystko, czego potrzebujemy. Każde Boże dzieło w naszym życiu, uświęcenie. Wszystkie rzeczy, które nas najbardziej cieszą, bo wiemy, że pochodzą od Boga. To ono jest niezbędne i wystarczy. Bez Niego, bez względu, czego byśmy nie zrobili, będziemy uznani za niesprawiedliwych. Ponieważ usprawiedliwia nas jedynie ofiara Jezusa Chrystusa i wiara w to. Amen.